zachowują sobie, co gdzie w Biblii jest, o flagach, o sztandarach, o znaczeniu kolorów, takim biblijnym znaczeniu kolorów, co Biblia mówi na ten temat, i potem sobie zrobimy chwilkę takiego uwielbiania właśnie używając sztandarów i flag. Mhm. Ale żeby rozumieć, co robimy, jakie to ma znaczenie, sobie najpierw powiemy o tym, jak to jest biblijnie, tak? Czy Kuba na początek coś powie?
Tak.
Chciałeś coś powiedzieć, no?
Odnośnie tak zwanych w ogóle takiego poruszania się w rzeczach proroczych. Czyli jest coś takiego w naszym życiu, ja sobie tak prosto tak upraszczam, nazywam takie dwa tryby. Jeden tryb to jest taki, kiedy my się zwracamy do Boga. Ja mogę wołać do Boga, nie? Panie Boże, pomóż mi. Panie Boże, mów do mnie. Panie Boże, działaj. Czyli jestem w takim miejscu, że ja się zwracam do Boga. To jest jedna rzecz, która jest dobra i właściwa i biblijna. Ale Biblia też mówi o innej rzeczy, takiej bardzo ciekawej. Jest na przykład taki werset, że rzeki wody żywej wypłyną z naszego wnętrza. Rzeki wody żywej wypłyną z nas. Albo jest tak w innym miejscu napisane, że jesteśmy ciałem Jezusa. Bo Święty mieszka w nas, jesteśmy ciałem Jezusa. Czyli jest taka jakby drugi, można powiedzieć, tryb, w jakim funkcjonujemy, to jest coś takiego, że Bóg robi coś w nas, albo Bóg robi coś przez nas. Mhm. Czyli jesteśmy ciałem Jezusa, czyli to, co Duch Święty robił przez Jezusa, teraz Duch Święty chce robić przez nas. Czyli Bóg robi coś przez nas na ziemi. I to nie jest takie miejsce, gdzie my wołamy do Boga, Panie Boże, Ty coś zrób, tylko Bóg robi coś przez nas. Nie? I teraz, kiedy Bóg wypowiada jakieś słowo, ja odbieram to słowo, rozpoznam to słowo, odbiorę to słowo i wypowiadam to słowo, to tak naprawdę ja jestem ustami Bożymi tu na tej ziemi. Znaczy, w sensie, nie jestem Bogiem, nie jestem zwykłym człowiekiem. Każdy z nas, nie? I jeżeli Bóg daje nam słowo, my wypowiadamy to słowo, to my jesteśmy ustami Bożymi na tej ziemi. To jest znaczenie tego, że jesteśmy cieniem Jezusa, nie? I jeżeli Bóg mnie prowadzi, żeby coś zrobić, komuś pomóc, przy pomocy moich rąk, na przykład coś mu przenieść i tak dalej, to tak naprawdę ja to robię, ale tak naprawdę Bóg poprzeze mnie może pomaga tej osobie. Bóg jakby okazuje swoją miłość, nie? Jeżeli ja się, ktokolwiek z nas, jeżeli modlimy się o kogoś, kładziemy ręce i modlimy się o uzdrowienie, to my się modlimy, ale to Bóg działa przez nas. Jeżeli następuje uzdrowienie, to nie dlatego, że ja mam jakąś moc, albo że ktoś z nas ma jakąś moc, tylko to jest Bóg działający przez nas. Czy to jest jakby ta druga strona, że Bóg chce działać przez nas. Bóg chce robić różne rzeczy na ziemi przez nas. I to samo dotyczy uwielbiania, tańca, śpiewania. Czyli ja mogę śpiewać piosenkę do Boga, czyli Panie Boże, działaj, Panie Boże, wychwalam Cię, wywyższam Cię. To jest ten pierwszy tryb, że ja śpiewam do Boga, ale jest też ten drugi tryb, że Duch Święty może dać mi słowa, albo może dać mi melodię, może dać mi piosenkę i wtedy ja śpiewam piosenkę, czy wypowiadam słowa, które otrzymałem od Boga. Jeżeli jestem otwarty na to, co Bóg do mnie mówi, jeżeli rozpoznam właściwie Jego głos, jeżeli rozpoznam to, co On mówi, to ja mogę zaśpiewać piosenkę, którą dał mi Bóg, czyli piosenkę, która przychodzi z nieba. Pod natchnieniem Ducha Świętego. To jest coś, co robili prorocy. Nie dlatego to się tak ogólnie nazywa poruszanie się w takim uwielbianiu proroczym, dlatego że to jest Bóg działający przez nas. Czyli jeżeli jest czas uwielbiania, Bóg może dać mi jakieś słowa, ja mogę te słowa wypowiedzieć. I wtedy to są słowa Boże. Wtedy Bóg, ktokolwiek z nas, dlatego że w Nowym Testamencie każdy, kto się narodził na nowo, otrzymuje Ducha Świętego, więc każdy z nas jest ciałem Jezusa, czyli może brać rzeczy od Boga, przekazywać tu na ziemi, nie? Te rzeki wody żywej, to gdzie one popłyną? Nie, co Biblia mówi, rzeki wody żywej wypłyną z nas, nie? Popłyną do Odry, do Wisły, do Warty. One przede wszystkim popłyną dla innych ludzi. Nie? Ta rzeka wody żywej jest przede wszystkim po to, żebyśmy brali coś od Boga, czyli bierzemy Bożego Ducha i rzeki wody żywej wypływają z nas, przekazujemy to innym ludziom. Jest po to, żeby inni ludzie mogli być dotykani przez Boga, żeby mogli przyjmować rzeczy od Boga poprzez nas. No i w Kościele oczywiście to działa, jest napisane, za wzajemnie się budujcie, czyli każdy z nas może odebrać coś od Boga i przekazać coś od Boga innej osobie. Nie? Czyli ja odbieram coś od Boga, przekazuję, ale każdy z nas odbiera coś od Boga, przekazuje, wszyscy razem się budujemy. I to może być słowo, to jest jakby ta najprostsza rzecz, którą Myślę, że jest tak najlepiej rozumiana w Kościele, że ktoś może dostać od Boga jakieś słowo, jakiś fragment z Biblii i on to wtedy przekazuje. Jeżeli Bóg dał mu to słowo, Bóg dał mu ten fragment, to tak naprawdę Bóg wtedy przemawia przez tego człowieka. Jeżeli ten człowiek otrzymał to od Boga. To dotyczy słowa. Ale to samo może dotyczyć piosenki, która jest zaśpiewana, że ktoś może dostać piosenkę od Boga, ale to samo może dotyczyć gestów, ruchów. Nie? I tu już jakby jest, to jest myślę coś, co właśnie gdzieś Bóg w Kościele odnawia, bo to, że ktoś może dostać słowo od Boga, to raczej no, większość ludzi rozumie, że tak się może stać. To, że ktoś może dostać piosenkę od Boga, to już trochę mniej, ale że ktoś może dostać gesty od Boga, no to już jest jeszcze dalej, nie? Ale to jest dokładnie to samo, dlatego że my mamy być ciałem Jezusa, jesteśmy ciałem Jezusa i jakby my mamy poprzez nas Bóg chce się dać poznawać innym ludziom. Bóg poprzez nas chce coś przekazywać. Więc ktoś może mieć słowo od Boga, ktoś może mieć piosenkę od Boga, ktoś może mieć taniec od Boga, nie? To jest kolejna rzecz, która jakby jest biblijna, nie? Ale jakby no coś, czego Kościół się uczy, że Bóg może komuś dać słowo, ale Bóg może dać komuś taniec i poprzez ten taniec przemówić. Tak na przykład było w Starym Testamencie, kiedy Bóg prorokom kazał robić różne dziwne rzeczy, leżeć na przykład na ziemi przez jakiś czas, albo jakieś tam cegłę gdzieś położyć, czy kamień, albo dziurę zrobić w murze. Więc ten prorok robił dziurę w murze, ale tak naprawdę to był Bóg, który przemawiał do ludzi poprzez tego proroka. No więc w tym rozumieniu takim proroczym, uwielbienia proroczego, Bóg chce poprzez nas przemawiać do innych, i poprzez każdego z nas chce przemawiać po to, żebyśmy się wzajemnie budowali. Czyli w tym sensie każdy z nas może być, jest ciałem Jezusa i może być kimś, przez którego działa Bóg tu na tej ziemi. Nie? I to jest z jednej strony wielki przywilej, że ja mogę coś przynosić od Boga tu na tą ziemię. Jeżeli coś od Boga odpowiada, jest to przywilej, jest to wielka odpowiedzialność, bo to mogę zatrzymać. Nie? I na przykład ja miałem i takie doświadczenia. Na przykład Bóg daje mi jakieś słowo dla kogoś i wiem, że to jest coś, co Bóg chce, żebym się z kimś podzielił, ale ja na przykład się obawiam, co ktoś sobie o mnie pomyśli, albo a gdzie tam ja i po prostu tego nie powiem. Nie? Czyli Bóg dał mi jakieś słowo dla kogoś, ale ja ze względu na strach, ze względu na to, że się za bardzo przyjmuję opinię innych ludzi, nie powiedziałem tego słowa, więc zatrzymałem to. Bóg chciał coś powiedzieć do tej osoby przeze mnie. Ja to zablokowałem ze względu na strach, nie? A to samo może dotyczyć piosenki, że Bóg to może wydać jakąś piosenkę, która coś niesie, przekazuje coś od Boga dla innych ludzi, na przykład o Bożej miłości albo o Bożej łasce. Więc ja tą piosenkę mogę zaśpiewać, albo mogę się poddać strachowi i znowu przejmując się to, co inni ludzie powiedzą, to zablokować, ale Bóg może mi dać taniec, żeby zatańczyć. Nie? I w tym sensie jakby jeżeli my się poddajemy Duchowi Świętemu, jeżeli pozwalamy Bogu działać przez nas, to wtedy Bóg poprzez nas chce przemawiać. Bóg poprzez nas chce mówić do innych ludzi, objawiać coś innym ludziom. Przez słowa, przez piosenki, przez taniec i przez różnego rodzaju inne znaki czy gesty prorocze, które mogą być takim sposobem, w jaki Bóg chce coś pokazać, Bóg chce przemówić. Więc ja na przykład mogę... To, gdzie to zostało w Kościele odkryte, na przykład to zostało bardzo dużo odkryte, jeśli chodzi o szkółki i na przykład o dzieci, nie? Tam się bardzo dużo z kolorów, książeczek, nie? Że jakby pani bierze książeczkę i tłumaczy na podstawie kolorów coś dziecku, ale tak naprawdę to Bóg przemawia do tego dziecka, żeby mu powiedzieć na przykład Ewangelię. To jest wykorzystanie, bardzo proste takie wykorzystanie kolorów, gdzie ktoś na szkółce niedzielnej rodzi się na nowo, dlatego że usłyszał Ewangelię przy pomocy kolorowych karteczek. Czyli Bóg przemówił poprzez kolorowe karteczki. I ten człowiek jest zbawiony, w taki sposób przyjął zbawienie jako dziecko. Czyli Bóg posłużył się tą panią na szkółce i posłużył się tymi karteczkami, żeby przekazać komuś Ewangelię, żeby przekazać komuś życie. I tak samo Bóg się może posłużyć każdym z nas, kiedy na przykład bierzemy fragę w jakimś kolorze, żeby komuś coś przekazać. I wtedy to jest Bóg, który przemawia. Jeżeli, oczywiście, jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Bo tu jest gdzieś jakby ten warunek. Jeżeli ja pozwalam Bogu, żeby On robił coś we mnie, robił coś przeze mnie, to wtedy Bóg może przeze mnie coś mówić, coś przekazywać innym ludziom, zbudować innych, tak bardzo prosto. Nie? Bo jest napisane, że budujcie się wzajemnie, nie? Czyli każdy z nas, to jest coś, co się powinno dziać w Kościele Nowotestamentowym, że każdy z nas może przyjmować rzeczy od Boga, przekazywać innych, wtedy się wzajemnie budujemy, a dzieje się to na różne sposoby, między innymi w taki sposób, o jakim drodze będzie mówiła.
No właśnie, tak? Mówiliśmy rano o znaczeniu gestów, o tym, gdzie jest w Biblii troszkę. Tak, nie znaliśmy tematu o znaczeniu gestów różnych. Mi się przypomniał jeszcze jeden fragment, jak Kuba mówił. Pamiętacie, jak Mojżesz się modlił, była wojna z Amalekitami, miał ręce w górze, tak? I Ur, prawda, i Aaron podtrzymywali jego ręce. I tam jest napisane, że dopóki miał ręce w górze, Izrael wygrywał. A jak ręce mu upadały, bo nie miał sił, to Izrael przegrywał. Nie? To jest niesamowity obraz o znaczeniu gestu. On mógł się modlić słowami, w ogóle, nie wiem, stać. Albo... Ale nie.
To też musieli podłożyć jeszcze pod niego kamień.
Oni musieli podłożyć, bo jak ręce mu upadały, to przegrywał. Czyli co? Czyli ten gest, on miał znaczenie. On miał naprawdę moc, tak? I to było słowo wypowiedziane przez gest. To nie było tylko podniesienie rąk, jako to. Ktoś mi sobie pomówił, a co ma za znaczenie, czy ja podniosę ręce, bądź nie? Jeżeli mam je podnieść do góry i ogłosić na przykład zwycięstwo w swoim życiu i Bóg sobie wymyślił dzisiaj taki sposób, że w ten sposób pokonam moich wrogów, to mam je podnieść, to dopóki ich nie podniosę, to nie odniosę zwycięstwa. To jest ten gest właśnie połączony, duch, dusza i ciało połączone. Tak, jeżeli Duch Święty przez to działa, wtedy Duch Święty zadziałał przez te podniesione ręce. Tak, i możesz, dopóki miał ręce w górze. To jest to, co dzisiaj mówiliśmy, ja, toda. Tak? Jedno z hebrajskich słów oznaczających uwielbienie jest toda, znaczy dziękuję. Dziękuję Ci, wznoszę ręce na znak dziękczynienia. Dziękuję, ale też poddaję się Tobie. Innym słowem oznaczającym wzniesienie rąk jest jada. Jada, jad znaczy ręka, ale też jada znaczy podnieść ręce, wznieść swoje ręce, ale bardziej na znak takiego, to co też dzisiaj robiliśmy rano. Panie, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, żebyś mnie dotknął. Znoszę ręce moje do świątyni Twojej w niebie. Tak? I moje ciało Ciebie pragnie, jak ziemia sucha, spragniona i bezwodna. Tak, taki wyraz bardziej pragnienia Boga. Też to pochodzi od takiego słowa hebrajskiego, które oznacza być w intymnej relacji z drugą osobą. Podniesienie rąk. Tak? Znaczy być bardzo tak blisko drugiej osoby, być w takiej intymnej relacji z drugą osobą, więc właśnie jedno wzniesienie rąk, a ile ma znaczeń, tak? Może znaczyć dziękuję, poddaję się Tobie, bądź pragnę Ciebie, bo dzisiaj też mówiliśmy o takim znaczeniu ogłaszam, tak? Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo, to jest jeszcze inne, tak? Znaczenie podniesienia ręki. Jeden gest. A ile może oznaczać, tak? I co on oznacza, co on robi, to właśnie musimy słuchać Boga, tak? Nie da się jakby wejść w tego rodzaju uwielbienie bez słuchania Ducha Świętego, musimy za Nim podążać. I innym takim elementem, dosłownie tak jest to taki początek tematu, bo to jest bardzo, bardzo dużo można tutaj mówić na temacie, ale... Jeśli chodzi o flagi, o sztandary, to tak jak, dlatego ja zaczynam zawsze od mowy gestów, od mowy ciała, bo to jest jakby najważniejsze. Musimy sobie zdawać sprawę, że nasze ciało mówi, gesty mówią. Gesty to są słowa, cała nasza postawa mówi. I tak jak muzyk na przykład używa gitary bądź instrumentu, tak, do tego, żeby coś wygrać, co ma w swoim sercu tak naprawdę. Tak? On używa. On używa tych dźwięków, Bóg używa tych dźwięków, żeby coś powiedzieć. Tak, to jest tylko pewien instrument, którym Bóg się może posłużyć. Tak samo jest ze sztandarem. Że to jest instrument, którym Bóg się może posłużyć, coś wyrazić w danym momencie. Tak, to jest na tej zasadzie. Tu w ogóle nie chodzi o te sztandary. To chodzi bardziej o to, co Bóg chce przez to powiedzieć. Tak, to nie chodzi o samą gitarę, że teraz gitara jest najważniejsza, czy klawisz, tak? To jest jedyny instrument, którym Bóg się może posłużyć. I teraz, jak to mamy w Biblii? W Starym Testamencie. Są różne słowa hebrajskie, które określają sztandar. Sztandar, flaga, są różne określenia. Tak? Jednym z imion Boga, wiecie, że Bóg ma wiele imion. Tak? Jahwe, tak. Jakie na przykład, jak się go określa?
Ja też jestem lekarz.
Tak, Jahwe Rafa, prawda? Pan Bóg, twój lekarz. Jahwe Nissi, dokładnie. Pan moim sztandarem, powiedziałaś, dokładnie. Jest wiele imion Boga, które określają Jego charakter, prawda? Więc jedno z imion jest Jahwe Nissi, co znaczy Pan moim sztandarem. Jest to jedno z imion Boga. I to imię jest użyte w drugiej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, od 15 do 16 rozdziału. Tam właśnie jest to po tej wojnie z Amalekitami. Tam Pan mówi do Mojżesza, żeby zbudował ołtarz i nazwał go, zbudujesz ołtarz i nazwiesz go Pan sztandarem moim, tak, czyli Jahwe Nissi. I potem jest, potem Bóg mówi, przyłóż rękę do sztandaru Pana, wojna między Tobą a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Tak? Takie tam są słowa. Przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna między Tobą a Amalekitami. I co to znaczy? Przyłóż rękę do sztandaru Pana.
Co?
Proszę?
Tańcz,
tak, ale tak bardziej. No, tak w takim. Skoro Pan jest moim sztandarem.
Uwielbiaj Pana.
Uwielbiaj, tak. Dokładnie. Pan moim sztandarem, Pan moim autorytetem. Przyłóż rękę do sztandaru Pana.
Bardziej idź za nim po prostu.
Idź za nim też może być.
Podążaj za nim. A nie, że uwielbiaj. Tak myślę.
To wszystko się łączy razem, tak? Dlatego, że my jako jego dzieci po prostu. To jest jakby wszystko powiązane.
Wszystko. Pójście
za nim.
To czynicie, tak powiem, Bożą, nie?
Nie, to podążanie za nim to też jest. Mamy go uwielbiać, prawda? Cały czas. Więc przyłóż rękę do sztandaru Pana, stań w autorytecie swojego Boga. Nie? Stań w autorytecie swojego Boga i ogłoś zwycięstwo nad swoim wrogiem. Wojna między Tobą a Amalekitami. Kto jest dzisiaj naszym Amalekitem? Tak, wszystko to, co nas tak gnębi. To wszystko, no, diabeł jest naszym wrogiem, prawda? Wszystko to, co on powoduje w naszym życiu. Więc wojna między nami a naszym wrogiem to nie są ludzie, tak? To jest duchowa rzeczywistość z pokolenia w pokolenie. Czyli jak podnosimy sztandar, tak? Bóg mówi, przyłóż rękę do sztandaru Pana, wojna między Tobą a Twoim wrogiem. Czyli stań w autorytecie Boga. Jeżeli podnosimy sztandar, znaczy, że stajemy w Jego autorytecie, ogłaszamy Jego moc, Jego panowanie, Jego zwycięstwo nad naszymi wrogami. To jest podstawowe znaczenie sztandaru. Zresztą słowo sztandar z hebrajskiego są dwa słowa na użycie sztandaru. Jeden to jest neis. I co znaczy? Samo słowo to neis, czyli sztandar, znaczy znak, ostrzeżenie, sygnał, wskazówka, godło i symbol. Tak? Czyli jeżeli podnosimy sztandar, to jest to znakiem do czegoś. Zresztą tak te sztandary były kiedyś używane. Dzisiaj nasze społeczeństwo no gdzieś odchodzi się od takiego znaczenia, prawda? Nie używa się tak bardzo sztandarów. No jedynie takie, no to nie wiem, mamy sztandar narodowy, flagę narodową, prawda? Ale to też określa, jest znakiem, prawda? Naszego narodu. Jest określeniem naszej tożsamości. Kiedyś jak były wojny, tak, były dwie armie, jak oglądamy na filmach, tam jest pełno sztandarów, tak? Wojska używały, używały sztandarów z taki akt wojenny. Wręcz była walka o sztandar, prawda? Było na filmach, możemy się obejrzeć, że była walka o sztandar. Jeżeli armia przegrywała, to ten sztandar po prostu gdzieś był deptany, tak? Przez konie gdzieś tam był zdobyty. Jeżeli wróg go zdobył, no to znaczy, że przegraliśmy. Gdzieś w sumie jest napisane, że wrogowie nasi zatknęli sztandary w przybytkach twoich, panie. Czyli zmiłuj się nad nami, nasi wrogowie zatknęli sztandary. Czyli odnoszą nad nami zwycięstwo. Nie widzisz tego? Zmiłuj się nad nami, tak? Czyli znak, podnosimy sztandar, jest to znakiem czegoś, może być ostrzeżeniem, może być sygnałem, bo sztandar znaczy sygnał, wskazówką do czegoś, godło i symbol, czegoś symbolem. I to słowo nace jest użyte na przykład w Izajaszu w 13 rozdziale. 13 rozdział 2 do 4. To jest napisane: na łysej górze zatknijcie sztandar. To jest to słowo sztandar. Tak bardzo dużo jest fragmentów w Izajaszu, w Jeremiaszu, o psalmach, o sztandar. To jest: na łysej górze zatknijcie sztandar. Podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby wkroczyli do bram panów. I teraz, czyli na łysej górze zatknijcie sztandar. Sztandar jako znak, jako symbol, jako godło, jako ostrzeżenie. Jako czego tutaj w tym fragmencie jest to znakiem. Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj, na górach wrzawa jak wielicznego ludu, zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Tak? Tutaj akurat sztandar jest znakiem tego, że Pan, tak, powołuje swoich bohaterów, dumnych z jego chwały. Dokonuje przeglądu zastępów bojowych, zgromadza królestwa. Mhm. W innym fragmentem jest Izajasz 62, od 10 do 11. Też jest to słowo nace użyte. Jest napisane: przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi. Torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie. Podnieście sztandar nad ludami. Znowu napisane: podnieście sztandar nad ludami. Tak? I znowu sztandar jako znak, jako sygnał, jako symbol czegoś. Czego? Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Tak? W tym fragmencie jest tego symbolem. Tak? Oto nadchodzi nasze zbawienie. Oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda idzie przed Nim. Tak? Oto nadchodzi nasze zbawienie. Tak? W tych poszczególnych fragmentach konkretnie te sztandary oznaczają to, co tu jest napisane, prawda? Jak to wznosimy? W psalmie 60, psalm 66, jak to się pisze, to można sobie napisać, jest mnóstwo tych fragmentów. Psalm 66 rozdział, znaczy psalm 66 werset, Izajasz 5:26, Izajasz 1:10, 11:12, w Izajaszu jest bardzo dużo o sztandarach, które są jakby w różnych kontekstach użyte. W Jeremiaszu, Jeremiasz 4 rozdział 6 werset, 4 rozdział 21. Tak? Czyli podnosimy sztandar jako znak, jako sygnał, jako ostrzeżenie. To w różnych kontekstach, w różnych rzeczach. I stąd właśnie, dlatego mówię, najważniejsze jest słuchać Ducha Świętego, słuchać co Duch Święty teraz robi na uwielbieniu. Tak, żeby podążać za kierunkiem, który Duch Święty teraz robi. Bo jeżeli, nie wiem, no jest taki moment teraz ogłaszania i walki duchowej, a my wyjdziemy będziemy chcieli zatańczyć miłość, na przykład, jaki Bóg jest dobry i pełen miłości, no to w ogóle nie jesteśmy w temacie, nie? Tak, dlatego to, co mówiłam Wam wcześniej, najważniejsze jest jakby słuchać Boga i wiedzieć, co Duch Święty teraz robi. I jak wychodzimy już gdzieś na środek w kościele, to musimy podążać za kierunkiem, co Duch Święty teraz robi, tak? Innym słowem oznaczającym sztandar jest słowo dagal. I dagal znaczy też sztandar, ale dosłownie znaczy wystawiać na pokaz, afiszować, znaczy chorągiew, bandera, być wyraźnym, tak? Być wyraźnym, że coś jest wyraźne, jest znakiem czegoś. Być widocznym, rzucającym się w oczy. I w psalmie 20, w 6 rozdziale jest napisane, że będziemy się weselić ze zwycięstwa swego, w imię Boga wzniesiemy sztandary. To jest jeden z moich ulubionych wersetów, jeśli chodzi o sztandary. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twojego, Panie. W imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. No to wznosimy sztandary. W imię Boga naszego, tak? Jest napisane dosłownie. W imię Boga naszego wznosimy sztandary. To znak tego, że weselimy się z Jego zwycięstwa. Tak? On powiedział na krzyżu, wykonało się, stało się. Wszystko już zostało zrobione. Cena została zapłacona. Więc my jesteśmy Jego ciałem na ziemi. Mamy egzekwować Jego królestwo. Tak? On już zwyciężył. Mamy ustanawiać Jego królestwo, gdziekolwiek nas pośle. Mamy je ogłaszać i właśnie to robimy z naszym sztandarem. Będziemy się weseli ze zwycięstwa naszego Twojego, Panie. W imię Boga naszego zniesiemy sztandary. Oczywiście przede wszystkim to jest w kontekście naszego życia. W kontekście tam, gdzie Bóg daje nam autorytet. Naszych grup, naszych wspólnot, potem może miasta, kraju i tak dalej. Tak? Musimy wiedzieć, gdzie jest nasz autorytet. To jest inny temat. Ale przede wszystkim do naszego życia, tak? Znosimy sztandary. Weselimy się z Jego zwycięstwa. Ogłaszamy, że On jest Panem, On jest Królem i że diabeł jest pokonany. Że nie ma prawa do naszego życia. I to słowo też dagal jest użyte w Pieśni nad Pieśniami w 6 rozdziale, gdzie jest napisane, zależy jakie tłumaczenie, po polsku jest trochę, znaczy przynajmniej w brytyjce jest inne słowo, ale w oryginale jest słowo właśnie dagal, co znaczy godło, symbol. Jest napisane, że Pan wprowadza mnie do winiarni, gdzie godłem, moim godłem nade mną jest Jego miłość. Jego znakiem, tam jest to słowo dagal, znakiem, godłem, sztandarem. Chorągwiem. Czyli Bóg mnie wprowadza do miejsca, tak, gdzie jesteśmy z Nim. Dzisiaj mówiliśmy o takiej intymnej relacji z Nim. Tak, o zamkniętym ogrodzie. Tak, zamkniętym ogrodem jest moja siostra Lubienica. Bóg nas wprowadza do miejsca, gdzie znakiem nad tym miejscem jest Jego miłość. Chowamy się pod Jego skrzydłami. Chowamy się, to jest miejsce naszego schronienia. Pan Twoją ucieczką, tak? Pan jest Twoją siłą, Pan jest Twoją ucieczką. Także to jest jakby inny kontekst, tak? Takiego, Bóg nas wprowadza do winiarni, do domu wina po czesku. Troszeczkę czesko nie widzę góry. Też jak Izrael się spotykał, wiecie, że było 12 plemion Izraela i jest napisane, że oni mieli spotykać się, tak? Co jakiś czas były takie święte zgromadzenia. I słuchajcie, to było kilkadziesiąt tysięcy, potem już kilka milionów ludzi. A Bóg powiedział, że oni się mają gromadzić według pokoleń. Tak?
Według plemion,
tak. No i teraz tak, wyobraźcie sobie, jesteście takim, nie wiem, z plemienia Beniamina, przychodzicie na spotkanie, tak, kilka milionów ludzi, skąd wiecie, gdzie macie iść? Gdzie jest to wasze plemię? Jest napisane, że oni mieli się spotykać przy swoich sztandarach, przy swoich godłach. To jest w 4 Mojżeszowej 1,52 do 2,34, w 4 Mojżeszowej 10 rozdział, 14 do 25. I właśnie oni się gromadzili przy swoich sztandarach. Każde plemię miało swój sztandar. Tak, to były troszkę inne sztandary. One miały takie godła. Tak, swoje. To gdzieś jak widzicie z Izraela takie, nie wiem, może rysunki czy coś tam jest. Tam jest po prostu każde plemię ma swój symbol. Tak? swoje godło. Te sztandary tak w ogóle wyglądały. Więc oni się gromadzili przy swoich sztandarach. Czyli znowu sztandar jako określenie tożsamości. Tak? Że ja jestem, tak, biało-czerwona flaga, jestem Polakiem. Tutaj jestem z pokolenia Beniamina, gromadzę się przy sztandarze. Także to troszkę było takie bardziej symboliczne, tak, znaczenie tego godła. Jest napisane w Pieśni nad Pieśniami, że oblubienica Pana jest piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne. Groźne jak chówce waleczne. Jak wyglądają chówce waleczne? Tak? Jest to armia ze sztandarami. Jest to armia ze sztandarami. Groźne jak chówce waleczne. Ale to jest właśnie właściwa, kiedyś Pan pokazał, to jest właściwa kolejność, tak? Dlatego zaczęliśmy od takiego miejsca intymności. Bo Bóg najpierw wprowadza nas do miejsca, gdzie mówi, tam jest napisane, jesteś piękna jak księżyc. Promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne. To jest ta właściwa kolejność. Czyli najpierw Bóg nas wprowadza do takiego miejsca intymności, to co Wam mówiłam, mnie trzymał 5 lat w domu, zanim mnie wypuścił do służby. Uczył mnie tam tańczyć, uczył mnie uwielbiać przed Jego obliczem, przed Jego tronem. I to jest to miejsce, gdzie Bóg nam mówi, jesteś piękny, kocham Cię. On buduje naszą tożsamość, tak? Jak już jesteśmy pewni, kim jesteśmy, to wtedy nas wypuszcza na zewnątrz, jesteśmy groźni jak chówce waleczne. I nikt tej tożsamości potem nie zniszczy. Tak? To jest dlatego zaczęliśmy od tego miejsca takiej intymności. To jest bardzo ważne. Nie można pominąć tego miejsca. I ono jest najważniejsze, tak? Żeby słuchać Boga, żeby On nas budował to, kim jesteśmy. Tak? Kim jesteśmy w Nim. Także, tak, mamy to, mam nadzieję, rozumiemy. Tak, i teraz. Tak jak już powiedzieliśmy, tak, że podniesiony sztandar jest znakiem, jest symbolem czegoś. Tego, co Duch Święty teraz chce wypowiedzieć. I teraz, co chce wypowiedzieć? No właśnie, to... jak widzimy, jakby sztandary mają różne kolory.
Niebieski to woda.
Biblia jest pełna kolorów, prawda? Jak czytamy Pismo Święte, spróbujcie kiedyś sobie poczytać Biblię tak pod kątem chociażby Apokalipsę. Wyobrazić sobie to, co tam jest napisane. Tak? Nie tylko tak płasko, ale uruchomić swoje, zobaczyć to. Co tam jest? Zobaczyć te kolory, zobaczyć te ruchy, usłyszeć te dźwięki. Po prostu uruchomić swoje zmysły i jakby zobaczyć to. Zobaczycie, że Apokalipsa jest pełna kolorów. Pełna jest, pełna, że wokół tronu jest chwała, jest tęcza i chwała jak tęcza, podobna do szmaragdu. Tęcza, wszystkie kolory, chwała, tak? Podobna do szmaragdu. Jest morze szkliste, czyste jak kryształ. Złota Jerozolima, która zstępuje z nieba. W Izajaszu jest opis Jerozolimy, która ma 12 bram. Każda brama jest innego koloru i kształtu kamieniem drogocennym. Tak, jest 12 kamieni. Każdy kamień szlachetny ma inny kolor. Coś innego znaczy, jeszcze czegoś innego symbolem. Biblia jest pełna kolorów. Jak Mojżesz dostawał objawienie, jak ma wyglądać przybytek, Bóg mu dokładnie powiedział, z czego ma być wykonany wykonane każde miejsce w tym przybytku, tak? Z jakiego materiału, z jakiego koloru? Na przykład zasłona między miejscem świętym a najświętszym miała być z fioletowej i czerwonej purpury. Dlaczego z takiej? Dlaczego to nie miało, można powiedzieć, a zrób tu ją byle jak, dobra, coś tam wyhaftuj, obojętnie jakich, z czego tam użyj. Nie. Bóg wyraźnie określił. Fioletowa, czerwona purpura. Dlaczego? Dlatego, że to był symbol królewski. Fiolet, czerwień. Czerwień prorokowała o krwi Jezusa. Ten kolor prorokował o krwi Jezusa. Tak? Więc każdy... kolory mają znaczenie. Tak więc to miało znaczenie, że wszystkie na przykład naczynia, którym się posługiwali kapłani, były wykonane ze złota. Tak? One nie były wykonane z miedzi. Z miedzi była kadź miedziana. Tak, miedź, która jest symbolem grzechu. Tak wszystko, każdy kruszec, każdy kolor, on miał znaczenie. Więc mówimy o biblijnym oczywiście znaczeniu kolorów. Nie mówimy o znaczeniu kolorów, które mówi świat. Świat ma swoje znaczenie i to są, tak, okultyści też mają swoje znaczenie kolorów, nie mówimy o tym. Diabeł jest małpą Boga, on jedynie wykrada to, co Bóg stworzył. To Bóg jest źródłem. On ma prawdziwe znaczenie tańca, muzyki, dźwięki, koloru, wszystkiego. On jest źródłem. Tak? Ktokolwiek inny tego używa, nie używa tego właściwie. Tak? My mamy źródło. Dlatego ważne jest poznać w Biblii, jak to było. Więc możemy tak sobie powiedzieć ogólnie, to jest tylko takie liźnięcie, to nie jest wyczerpanie tematu. Takie ogólne znaczenie kolorów i kruszców, bo to się jakby często wiąże. Weźmiemy sobie te. Zaczniemy od złota. Tak? Jezus się modlił, jak w niebie, tak i na ziemi, prawda? Dzisiaj mówiliśmy, jak w niebie jest pełno złota. Tak? Złota Jerozolima. Złoto. Czego może być symbolem złota? Jak myślicie?
Bogactwa.
Bogactwa, tak? Czego jeszcze?
Chwała,
tak. Kolor chwały. Złoto było domeną królów. Teraz złoto, w zasadzie każdy używa złota, prawda? Wszyscy to złoto jest takie bardzo powszechne. Już tak jakby troszkę zgubiło nam się znaczenie złota, ale kiedyś, za czasów biblijnych, złoto było domeną królów. Że tak powiem, pospolici ludzie nie używali złota. Królowie mieli wszystko ze złota, tak? Berło, korony, szaty były często tkane złotem. Bo jest to domena królów, Bożego Królestwa. Czyli złoto jako Boże Królestwo, jako Bóg, który jest królem. Bóg, który jest władcą. Tak? To tak, kolor chwały też, Bożego Majestatu, Bożej Wielkości, Świętości. Także on jest wielki, potężny. Ale też kojarzycie w świątyni, gdzie było złoto użyte? Pamiętacie opis świątyni?
Naczynia wszystkie też były ze złota.
Naczynia były ze złota, tak. A świątyni Salomona, tak? Tak, dokładnie. Całe miejsce najświętsze w środku. Bóg powiedział, ma być wyłożone złotem. Arka Przymierza. Czyli tam, gdzie przebywał Bóg wtedy, w tamtych czasach, jest wyłożona złotem. Nad wiekiem Arki Przymierza były dwa cheruby, dwa aniołowie rzeźbioni, cali ze złota. Czyli tam, gdzie słuchajcie, jest napisane, że ta świątynia, która była wybudowana, była jedynie odbiciem świątyni niebieskiej, tej, która jest w niebie. Czyli w niebie jest świątynia. My jesteśmy świątynią. Czyli mamy miejsce, tak? Mamy miejsce najświętsze, święte, mamy przedsionek, tak? Jesteśmy zbudowani. Ktoś kiedyś powiedział duch, dusza i ciało. Duch, dusza i ciało, mamy trzy części, tak? Więc całe miejsce najświętsze, tam gdzie przebywał Bóg, tam gdzie mieszkał Bóg, było wyłożone złotem. Słuchajcie, tam gdzie arcykapłan mógł wejść tylko raz do roku i to nie krwią swoją, znaczy z krwią kozłów. Jeżeli był na nim grzech, to padał trupem. Wiecie o tym. Jeżeli miał takie specjalne uszat, miał takie dzwoneczki. Po co miał te dzwoneczki? Żeby ci, którzy zostali na zewnątrz, słyszeli, czy się rusza. Jak chodził, to się ruszał. Jeżeli był na nim jakikolwiek grzech, to padał trupem. Dlatego, że w obecności świętego Boga nie może przebywać nic grzesznego. I miał linę przywiązaną do nogi. Naprawdę, literalnie miał linę. Dlatego, że ktokolwiek by tam wszedł, go wyciągnąć, by też padł trupem. Więc po prostu go wyciągali. I słuchajcie, to jest niesamowite. Jezus na krzyżu, jak umarł, jest napisane, zasłona przybytku się rozdarła. I teraz każdy może wejść, możemy wejść i możemy przebywać z Najświętszym Bogiem. Możemy wejść do tego miejsca, gdzie arcykapłan mógł wejść tylko raz do roku i przebywać w świętym, świętym, mieszkać tam. W miejscu Najświętszym, przebywać z samym Bogiem, obcować z Nim. I tamto miejsce, gdzie On przebywa, jest wyłożone złotem, czyli symbol takiej Bożej obecności. Miejsce, gdzie przebywa Bóg, sam, święty, wielki, potężny, Pan, Król i Władca. Czyli to jest taki domena Boga, Króla, Władcy.
A ta firama, firanka tam, jak się przychodziło do tej właśnie części, to też była złota?
Ona była, tam były haftowane złote anioły na niej. Ona była z fioletowej, czerwonej purpury. I na niej były haftowane, to w Księgach Mojżeszowych napisane, na niej były haftowane anioły. I potem jak Bóg powiedział Salomonowi, jak ma wyglądać świątynia. Dobrze, jakiś łatwy kolor na początek, biały. Kojarzycie jakiś fragment z Biblii o bieli?
Czystość. Biały jak śnieg. Czystość.
Biały jak śnieg, tak, jest napisane w Izajaszu, tak? Chociażby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbielają. Tak? Czyli symbol takiej czystości, świętości, tak? Gdzie mamy jeszcze? Dużo jest obieży. Gdzie mamy jeszcze?
Kapłani chodzili tak na biało.
Kapłani mieli częściowo biały, ale mieli takie błękitne szaty, tak? Oni też. I takie narzuty, one były w takim kolorze błękitu. Biały? Coś? Apokaliptyk, objawienie.
Biały kamyk? Ile to są kamyki?
Biały kamyk był, tak. Tak, w listach do zbiorów. Ale jest napisane o czystych szatach, tak? Że w Apokalipsie, że niezliczony tłum w czystych, lśniących szatach, co tam jest dosłownie napisane, co oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tak? To, że jesteśmy sprawiedliwe uczynki świętych. Czyste, białe szaty. Gdzieś jest taki fragment, noś zawsze białe szaty. To jest bardzo ciekawy fragment. Noś zawsze białe szaty. O proszę, koleżanka jest posłuszna Bożemu Słowu. Ta też noś zawsze białe szaty. Jakby literalnie wziąć to, tak? Tak? Czyli symbol czystości, świętości, oblubienica, tak? Z Apokalipsy będzie ubrana w czysty, lśniący, biały bisior. Bóg nas przyjmuje, jesteśmy Jego oblubienicą, Kościół, tak? Przygotowuje sobie oblubienicę nas. Tak? Oczyścił nas.
Ciekawe.
Proszę?
Różnorodność materiałów też jest ciekawa. Nawet nie umiałabym ich rozróżnić w sumie.
No. To jest bisior, nie? No,
bisior.
No. Teraz to już mamy inne czasy, nie? Trzeba by było się zastanowić, jak to wyglądało. Czysty, lśniący, biały, żeby bisior w każdym... Bądź raczej, symbol biały, tak? Czystości, świętości, oczyszczenia z grzechu. To, że jesteśmy, że Bóg nas oczyścił swoją krwią, to nie dzięki swoim wysiłkom jesteśmy tacy, tak? To Bóg nas uczynił przez swoją ofiarę na krzyżu. On przebaczył nasz grzech i możemy właśnie, Bóg na nas tak patrzy, jako na czystych, świętych, oczyszczonych, usprawiedliwionych, przemienionych, uświęconych, tak? To jest właśnie tego symbol. Czyli jak wychodzimy z białą flagą, widzicie, że to już jest troszkę inaczej niż ze złotą. Tak, coś innego mówi już. Coś innego ogłasza. Tak? Także jest bardzo ważne. To nie jest tak, że a dobra, ładne, kolorowe, to sobie wyjdę, nie? W ogóle to nie, nie jest tak, tak? Łatwy kolor jeszcze, zacznijmy od tego się. Czerwień. Krew Jezusa, tak, dokładnie. To jest takie bardziej chlebne, tak? Taki symbol krwi Jezusa, ale też wszystko, co mamy dzięki krwi Jezusa. Tak, bo to jest krew Jezusa, ale wszystko, co mamy dzięki krwi Jezusa, tak?
A wino?
Wino jako symbol krwi Jezusa.
A, tak.
Co mamy dzięki krwi Jezusa?
Zbawienie, uzdrowienie.
Zbawienie, tak, uzdrowienie.
Usprawiedliwienie.
usprawiedliwienie, wolność.
Pocieszenie.
Tak?
Pocieszenie.
Pocieszenie. Mhm. Zwycięstwo, tak, nad naszymi wrogami. I jest to często kolor, który jest używany w takim ogłaszaniu, tak? Chcemy ogłosić właśnie zwycięstwo. Gdzieś są takie momenty w uwielbieniu, można to nazwać walki duchowej, czy ogłaszania, czy proklamacji. Często używamy czerwień, tak? Bo to jest taki kolor mocy, tak? Że ogłaszamy Jego moc, Jego panowanie, Jego zwycięstwo, ochronę Jego krwi, dlatego że to jest przez Jego krew. Przez Jego krew mamy zwycięstwo. To nie jest nasza siła, to nie jest nasza moc, to jest Jego moc, tak? Przez Jego krew ogłaszamy zwycięstwo, ogłaszamy, że to On zwyciężył, że On jest wojownikiem, że możemy stać w Jego autorytecie. To jest czerwień, też jest purpura, to jest taka ciemniejsza czerwień, to jest z kolei purpura, to z kolei też jest kolorem, była kolorem władców, królów, mieli często płaszcze. Tak, z purpury. Mhm. Także to też jest domena królów. Także sama czerwień, bordo, są różne kolory, ale przede wszystkim krew Jezusa. I kolor takiego zwycięstwa, tak? Że jesteśmy zwycięzcami, że On jest królem, że zwyciężył.
A długie to w ogóle te czerwone flagi?
Akurat te były długie. Mhm. Teraz możemy iść troszkę...
Zielone?
Właśnie, zielony będzie dla Was. A, no to ten kolor był już dzisiaj. Mhm. Czego symbolem?
Wody.
Wodę, tak.
Deszcz, łaska.
Deszcz, łaska. Kolor łaski, miłosierdzia. Ma różne jakby znaczenia. Przede wszystkim woda, tak? I wszystko w Biblii jest bardzo dużo o wodzie, prawda? Wszystkie fragmenty w różnym kontekście, tak? Że Duch Święty jako woda, każdy, kto pragnie, niech przyjdzie i pije, z jego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. To, co dzisiaj robiliśmy, tak? Studnie, tak? Jezus Samarytanką spotkał się przy studni. Powiedział, daj mi pić, tak? Jest napisane, Duch i Lubienica mówią, przyjdź, to wczoraj tańczyliśmy, tak? Też jest bardzo dużo o deszczu, tak? Że Bóg przyjdzie jak deszcz, wołanie o deszcz, Panie, ześlij deszcz, tak? Te wszystkie tematy.
Jeszcze chyba jakiś wers, nie pamiętam dokładnie, ale o żywiole wody? Coś takiego było?
Okej, no to za każdym żywiołem, tak, stoją aniołowie. To zależy w jakim jakby kontekście. Także niech się... Jest napisane o pustyni, tak, że na pustyni wytrysną źródła, tak, że na pustyni, tam gdzie mamy pustynię w naszym życiu, wytrysną źródła. Tak, także możemy, widzicie, sam niebieski może być używany w różnych kontekstach, tak, czy modlitwa o deszcz, czy modlitwa o to, żeby wytrysnęły źródła, czy że na gołych miejscach, pustynnych miejscach mają wytrysnąć źródła, tak. Że to jakby, czy to, że mamy przyjść, każdy to pragnie, przyjdzie i pije, z jego wnętrza wypłyną źródła wody żywej. Sam niebieski, tak? Można użyć ją w różnym kontekście. Jest to kolor Ducha Świętego. Zawsze mówię, Duch Święty ma różne kolory, dlatego że nie da się go zawsze wziąć w jednym kolorze, tak? Biały też jest symbolem Ducha Świętego, tak? Biała gołębica, jak wstąpiła, tak, na Jezusa podczas chrztu. Tak, Duch Święty, jak gołębica. Czyli tutaj Duch Święty jako taki symbol pokoju, łagodności, biały. To Duch Święty z kolei jako woda, tak? niech przepłynie, tak? Niech płynie. Także samo... No i potem to jest to, tak? Że jak bierzemy, tak jak gesty mają znaczenie, tak mówiliśmy, że gesty to są słowa, i potem tak samo, ja nigdy nie uczę ludzi, jak mają, że tak powiem, jakie mają gesty wykonywać z flagą. Zawsze mówię, bierz i módl się. Tak jak Ci Duch Święty poddaje. Pomódl się o to w taki sposób, jaki Ty masz język, tak? Jaki Duch Święty Ciebie inspiruje do tego, żeby właśnie to pokazać, to gdzieś uwolnić. Bo dla jednego to będzie rzeka, dla innego to będzie, że mamy dzisiaj troszkę robiliśmy, tak? Inne gesty. Niech wytryśnie, tak? Niech wytryśnie, inne rzeka. płynie, przykryje to ziemię. Tak? Są to inne i inaczej to pokazujemy. Tak? To jest niebieski. Co mamy jeszcze? Pomarańcz. No.
Z pomarańczą to mi się podoba.
Co ci się kojarzy?
Właśnie nic mi się nie kojarzy.
Ogień. Ogień, dokładnie. Ogień. Czyli Duch Święty znowu w innym kolorze. jako ogień. Tak? Kojarzycie jakieś fragmenty o ogniu?
Kiedy Duch Święty występował na uczniów.
W postaci płomieni ognia. Dokładnie, przez Duchu Świętego. W postaci płomieni ognia.
Gedeon atakował, mieli te pochodnie. Pod dzwonami.
Jako ogień. Ale taki ogień jako Boży.
To jak prowadził Mojżesza i lud z Egiptu.
Tak, jako słup ognia, dokładnie. Tak? Że Bóg w nocy prowadził jako słup ognia. I teraz jeszcze jest ogień jako, czyli to, tak? Czyli jako Duch Święty, jako dary Ducha Świętego, jako rozpalenie, tak? Że rozpadł na swój ogień, rozpadł na swoje dary. W jakim kontekście jest jeszcze ogień? Ogień też ma różne konteksty w Biblii.
Sodoma i Gomora.
Tak, ale to jest dobrze, ale w jakim kontekście to jest ogień? Tak. Ogień jako symbol oczyszczenia, tak, to jest drugi symbol. Ty powiedziałeś jako Sodoma i Gomora, czyli jako sądu. Często jest ogień w Biblii napisane, że spuszcza ogień jako symbol sądu. Popatrzcie, sam ogień, jakie ma różne już znaczenie.
Jeszcze był werset, nie pamiętam, ale jakiś, że konie ogniste zabierały proroka do nieba.
Rydwan ognisty. Eliasza, tak?
Eliasza.
Tak, jako symbol tak, chwała, która wstąpiła. Tam był ogień pomiędzy kołami, tak. Ogień, który się pali na ołtarzu w świątyni, dzień i noc. Tam jest ogień, święty ogień.
Albo jeszcze o, jak to się nazywało, przypowieść o 10 kobietach, o lampkach oliwnych.
Tak, które się palą, dokładnie. Zobaczcie, sam ogień, żeby być... I teraz wychodzę z pomarańczem i co? Czy to jest symbol sądu? Czy mówię o sądzie? Czy mówię o Boże rozpal mnie, rozpal nas? Czy mówię o, tak, o oczyszczeniu, Boże oczyść nas? O czym mówię? Co? Co pokazuję? O co się modlę? Tak? Co ogłaszam? To jest bardzo ważne, dlatego mówię, to jest kluczowe. Dlatego, że uwielbienie idzie w jakimś kierunku. Lider uwielbienia, lider modlitwy prowadzi całe zgromadzenie w jakimś kierunku. Tak? I teraz tak jak mówiliśmy, to nie jest mój osobisty, kiedy ja wychodzę w zgromadzeniu, to nie jest mój osobisty czas z Panem, że ja mam teraz czas miłości, no to nie wiem, biorę białą flagę i będę na środku tańczyć, bo mam czas miłości z Bogiem, nie? To
ja
nie jest ten czas.
Przypomniał o chyba Eliaszu, kiedy ogień wstępował na ten, na ołtarz.
Tak, jako spalił ofiary, to był ten święty ogień z ołtarza, ze świątyni. I też ogień jako jest napisane, że z pieśni nad pieśniami. I płomień to płomień Pana, żar miłości. Tak? Ogień jako symbol takiego żaru miłości, taki to płomień Pana, który płonie, tak, do nas, tak nas kocha.
W Apokalipsie też chyba było, że kiedy Jan widział obraz Jezusa, który był tam, albo anioła, nie pamiętam.
Oczy miał jak płomień ognia, tak. Tak, liście do Teatyrzy. Dokładnie. Sam ogień, który jest jako oczy, jak płomień ognia, symbol ducha proroctwa, tak? Czyli sam ogień. I to jest bardzo ważne, to co chciałam powiedzieć, żeby wiedzieć, co Duch Święty teraz robi. I jak stajemy na środku z jakimś sztandarem, to musimy zdawać sobie sprawę, że musimy wiedzieć, co Duch Święty teraz robi, tak? Czyli to ma znaczenie, bo jeżeli, nie wiem, jest teraz czas Bożej miłości, a ja wyjdę, nie wiem, z niebieskim, tak? Musimy wiedzieć, co Duch Święty teraz robi i zdawać sobie sprawę, jeśli wychodzimy na środek i coś ogłaszamy, musi to być odpowiedni kolor, który jest odpowiednim symbolem. I to jest tak, i ktoś mówi, a co to ma za znaczenie, bo to czy wyjdę z takim, czy z takim, ma to znaczenie w świecie duchowym. Dlatego, że jak powiedziałam, Mojżesz jak dostał objawienie, z czego ma być zrobiony przybytek, no to wiedział, to ma być ze złota, to ze srebra, to z czerwonej purpury, tak? Nie mógł sobie tego pomyśleć, a co to ma, to zrobię ze srebra, a to z miedzi. Nie. Wtedy by Bóg nie przyszedł i nie wypełnił świątyni swoją chwałą, jak było u Salomona. Więc jak stajemy z jakimś sztandarem na środku, to chcę was uświadomić, że jest tak samo, jakbyśmy mieli mikrofon. To jest tak samo, jakbyśmy mieli mikrofon. To nic, że nie ma to słów werbalnych. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że jak możemy stać, tak? Stać tylko z podniesioną ręką, z podniesionym sztandarem, a już ogłaszamy. Już mówimy, jesteśmy znakiem, jesteśmy symbolem, tak? Czegoś. Nadajemy kierunek. I to jest bardzo ważne, żeby teraz wiedzieć i rozumieć, bo jeżeli... Często jest tak, jak ja to widzę, tak? Że ktoś pojechał na konferencję, zobaczył, że ktoś tam tańczył z flagami, więc sobie wrócili do kościoła, nosili sobie flagi, było ładnie, kolorowo. No i teraz hula jest tak. Wszyscy zawsze z każdym kolorami na środku, tak? I potem ludzie, pastorzy na przykład, są przeciwko czemuś takiemu i zamykają to w kościele i ja się nie dziwię. I ja się nie dziwię, bo jeżeli to jest używane bez objawienia, bez zrozumienia, co za tym stoi, to może przynieść zamieszanie. Dlatego uczulam jakby na to, że to jest bardzo jakby ważne, żeby wiedzieć co, kiedy i jak, prawda? I oczywiście można łączyć kolory, to nie jest tak, że są różne obrazy w Biblii, które można pokazywać, łączyć kolory, tak? One wtedy jakby, wtedy możemy opowiedzieć całą historię. Nie wiem, dostaniemy jakiś obraz i możemy go pokazać za pomocą kolorów, ten obraz, tak? Ale to ma znaczenie, z czym wychodzimy, tak? To był pomarańcz. Co nam jeszcze zostało? Fiolet może sobie zostawimy na koniec.
Zielony.
Zielony.
Życie.
Pożegnanie to kargon.
Co?
Co? Inny temat.
Zielony, czego jest symbolem?
Życia, roślin.
Drzewo.
Drzewa. Tak, drzewa. Gdzie jest o zielonym?
Psalm. Pierwszy psalm, 23.
Pierwszy psalm, dokładnie. Tak, o drzewie, które zasadzone nad promieniami wód. Tak? Tylko liść nie więdnie i zawsze pozostaje zielony.
Tak, 23 psalm.
23 psalm, który na zielone pastwiska nas prowadzi. Ezechiel, gdzie jest napisane, że rzeka wypływa spod progu przybytku i na dwóch brzegach rzeki rosną drzewa, tak, które rodzą 12 razy, tak, do roku owoce i liście ich służą, zielone liście służą do uzdrawiania narodów. To znaczy na zielone liście, zieleń. Czyli zielony jest napisane się za zieleni pustynia też, tak? Czyli zieleń tutaj jest w tych fragmentach też użyta jako symbol takiego nowego życia, życia w ogóle. Zieleń jako życie, niech się zazieleni pustynia, niech pojawi się życie. Czyli zieleń jako życie, jako nowe rzeczy, przebudzenie, odrodzenie, tak? Nowe, nowy początek, tak? Nowe rzeczy, przebudzenie, odrodzenie, życie. Ogłaszanie życia, prorokowanie życia, tak? To jest kolor zielony.
A żółty?
Proszę?
Żółty?
Żółty to... No,
to samo sobie.
No, może trochę inny kontekst, ale to żółty jest takim kolorem, że to sobie zostawimy. Srebro jest tym ważnym kolorem. Trudnym. W sensie zapomnienia symboliki. Ale kojarzycie jakiś fragment ze srebra?
Kiedy Babilończycy atakowali Izrael, to potem zabrali te wszystkie naczynia ze srebra.
Naczynia, srebra i złota, tak. Te co były w świątyni, tak. No, ale czego ono jest symbolem? Sam kruszec jako srebro. Tak w Biblii. Że jakiś fragment tam się skojarzy.
Królestwo.
przeczytam wam w psalmie 12 jest napisane, że Boże Słowo jest srebrem przetopionym, siedmiokroć oczyszczonym, odłączonym od ziemi, ty sam, Panie, będziesz go strzegł. Mniej więcej jest tam napisane. Boże Słowo, które jest jak srebro. Srebro przetopione, siedmiokroć oczyszczone. Tak? Czyli jest to symbol Bożego Słowa, ale też takiej czystości. Czystości, takiej srebrem przetopione, takiej czystości, świętości, ale nie świętości Boga. Ja zawsze mówię świętości, że my mamy być czyści jak srebro. Nasze serce ma być czyste, czyste jak srebro. Dlatego też jest napisane w przypowieściach Salomona, że jak żużel oddzieli się od srebra, wtedy złotnikowi się uda naczynie. Jest taki fragment w przypowieściach Salomona 26:4. Jak żużel oddzieli się od srebra, czyli Bóg w nas oddziela to, co święte od tego, co nieświęte. To, co czyste od tego, co nieczyste. Jak pozwolimy Mu na to, żeby w nas to oddzielił, to wtedy uda się Mu to naczynie. Jakie my jesteśmy. Ten żużel to są słabe miejsca, tak, w nas. I musimy pozwolić Bogu, żeby w nas oddzielił to, co święte od tego, co nieświęte. I też jest taki fragment, tak, w Psalmie 66, 10 rozdział, że Bóg nas czyści jak srebro. Tak, mamy być czyści jak srebro. Czyli jest to taki symbol Bożego Słowa, ale też takiej czystości, jakim ma być nasze serce. I teraz my nie jesteśmy w stanie siebie zrobić takimi czystymi, tak, uczynić siebie czystymi. Co możemy zrobić? Możemy czytać Boże Słowo, które jest właśnie czyste, które ma moc przemieniać nasze serce. Jeżeli czytamy to Słowo codziennie, napełniamy się Bożym Słowem, to Słowo, ono nas przemienia. Ono powoduje, że nasze serce jest właśnie takie, czyste jak srebro. Sami nie mamy takiej mocy, żeby siebie zmienić, żeby siebie przemienić. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby napełniać się Jego Słowem, bo ono ma moc przemiany. Ono w nas, ono jest jak miecz, jest napisane, że Boże Słowo jest jak miecz obosieczny, rozdzielający prawdę od kłamstwa, ducha od duszy, stawę od szpiku, to sam Panie będziesz je strzegł. Jest to symbol właśnie takiej mocy Bożego Słowa, ale takiej czystości, zawsze mówię, czystości naszego serca, człowieka, że mamy właśnie takiego.
A masz jeszcze może brązowy? Brąz?
Brąz nie mam, no ale czego symbolem jest brąz? Czegoś, co w Biblii było brązowe, takie miedziane.
Wąż, którego Mojżesz zrobił. Mhm.
Brąz jest symbol grzechu generalnie. Brąz, miedź jest symbolem grzechu. Dobrze, to może gdzieś tyle tych kolorów.
Mogę spytać, czy błękitny i ten turkusowy to jest to samo, co niebieski?
Wiesz co, to właśnie to już potem zależy od kontekstu. W różnych kontekstach tego używamy. To jest taki bardziej turkus, tak? Bardziej turkusowy, czyli mi się on kojarzy z kolorem morza. Tak? Z kolorem takim bardziej morskim. I teraz morze, też w Biblii morze symbolizuje różne rzeczy, może symbolizować narody. Więc to morze symbolizuje narody, nie? Także to już są potem takie różne konteksty, tak? Niebieski może być jaśniejszy, ciemniejszy, może być błękit, który jest kolorem nieba na przykład. Tak? My jesteśmy synami nieba. Mamy chodzić w autorytecie nieba. Także potem są różne odcienie. Ja powiedziałam tylko takie podstawowe znaczenie tych kolorów, tak? Dobrze, to teraz może zrobimy taki czas. Tak, mniej więcej pamiętacie to znaczenie?
No mniej więcej.
Tak mniej więcej. Tak, jakbyście mogli sobie teraz, zrobimy taki czas, zostajemy w takim czasie.
Różowy.
Chcesz różowy?
Czy nie, że koluje, tylko że
nie lubisz różowego?
Róż? Róż.